Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Słonecznie, zimowo, ale też pięknie. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś w audycji Masz Prawo będziemy rozmawiać o dwóch tematach. Pierwszy to emerytury pomostowe, drugi to świadczenie wspierające. Dwie nowości. Chociaż o emeryturach pomostowych już troszeczkę mówiłyśmy, a o świadczeniu wspierającym jeszcze nie, ale powiemy na pewno, więc ci, którzy czekają na informacje o tym, to proszę zostać z nami. Zaczynamy jednak od emerytur pomostowych. Przedstawiam gości. Pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń emerytalno-rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim. Dzień dobry również.
Dzień dobry.
Panie z naszego regionu, w regionalnym radiu. Będziemy rozmawiać o sprawach ponadregionalnych, ale z naszej tutaj regionalnej perspektywy. Zacznijmy od emerytur pomostowych. Emerytury pomostowe, emerytury wcześniejsze, to nie to samo, czy to samo?
Obliczenie to samo, ale prawa
do
prawo do pobierania tych świadczeń jest zupełnie inne. Emerytura wcześniejsza, przy emeryturze wcześniejszej można pracować i na umowie o pracę, i na umowie o zlecenie, i na tym samym stanowisku, co się przeszło przed tą, pracowało przed przejściem na tą emeryturę. Natomiast emerytura pomostowa to jest zupełnie innej ustawy o emeryturach pomostowych. Emerytury wcześniejsze są zawarte w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast tutaj jest odrębna ustawa o emeryturach pomostowych. I tutaj właśnie te zmiany, które weszły od stycznia 2024, które dalej budzą szerokie zainteresowanie wśród naszych emerytów, to przede wszystkim
to znaczy
kwestia...
Chcą iść na emerytury pomostowe.
Chcą iść na emerytury pomostowe.
Pracownicy?
Tak. Chcą iść na emerytury pomostowe. Z tym, że od stycznia 2024 roku, tak jak mówiłam wcześniej, we wcześniejszej audycji... Został zmieniony artykuł 5 tej ustawy dotyczący zawieszenia prawa do tej emerytury. Przed 1 stycznia 2024 osoby, które przeszły na emeryturę pomostową i podjęły zatrudnienie oczywiście na podstawie umowy zlecenie, bo tutaj należy podkreślić, że umowa o pracę powodowała i przed styczniem,
tak?
I przed
po styczniu
zawieszenie prawa do tej emerytury. Natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie, to osoba, która nabyła prawa do emerytury pomostowej i zatrudniła się ponownie na stanowisku, z którego otrzymała prawo do tej emerytury pomostowej, mogła normalnie pobierać tą emeryturę i pracować. Natomiast
na umowę zlecenie.
Na umowę zlecenie. Natomiast jeśli chodzi o regulacje, które są od stycznia, to te osoby, które nabywają prawo do emerytury pomostowej od stycznia 2024, czy też chciałby się zatrudnić od stycznia 2024 na umowie zlecenie na stanowisku, które umożliwiło im przejście na tą emeryturę, niestety skutkuje to zawieszeniem prawa do emerytury pomostowej. Inne stanowisko oczywiście może pracować i na umowie zlecenie. Również może pracować na umowie o pracę na innym stanowisku. Tylko nie na takim, który jest wymieniony w tych załącznikach numer 1 i numer 2 ustawy o emeryturach pomostowych. Oczywiście tutaj wchodzi jeszcze kwestia przychodu, tak, która jest ważna przy rozliczeniu świadczenia. Teraz chcę przypomnieć, że do końca lutego istnieje obowiązek pracodawców przesłania zaświadczeń o przychodach za rok poprzedni i takiego rozliczenia świadczenia, czy się należała ta emerytura w pełnej wysokości, czy tej zmniejszonej, czy też nie powodowało żadnych zmniejszeń, jeśli chodzi o pracę i równoczesne pobieranie emerytury. ZUS ma czas na rozliczenie do końca roku. Jeśli takie zaświadczenie prześle pracodawca. Natomiast osoba, jeśli chciałaby, żeby mieć to
szybciej,
załatwione wcześniej, to powinna złożyć łącznie z tym zaświadczeniem pracodawcy o tych przychodach wniosek o rozliczenie świadczenia. Wtedy my mamy czas na to 30 dni od zgłoszenia wniosku na wydanie takiej decyzji i określenie, czy to świadczenie, które było pobierane, w Bez żadnych potrąceń, bez żadnych zmniejszeń. Na
ale tutaj
zasadzie.
Mówimy o tym...
O emeryturach wcześniejszych.
Właśnie, wszystkich czyli emeryturach tak, i pomostowych tak, i wcześniejszych.
Tak, wcześniejszych. I renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, osoby, które pracują, renty rodzinne. Mówimy o wszystkich, bo te osoby, które mają emeryturę już w wieku powszechnym, czyli 60 lat kobieta, 65...
Mogą pracować i
mogą
zarabiać,
pracować i zarabiać bez ograniczeń. To jeśli chodzi o, to, o te świadczenia pomostowe. Także ci, którzy zawarli w tamtym roku umowę, zlecenie, pracują na stanowisku w takim, z którego odeszli na emeryturę pomostową, mogą dalej te... zatrudnienie kontynuować i pobierać emeryturę. Natomiast umowy zawarte w tym roku, niestety te umowy zlecenia na tym stanowisku, gdzie była przyznana emerytura pomostowa, niestety już trzeba po prostu wybierać albo praca, albo emerytura.
Ale były takie głosy, że w ogóle tych emerytur pomostowych nie będzie już i że od 2004 roku już nie będziemy mogli z tego prawa korzystać. To prawo dalej mamy.
Dalej, ponieważ ta ustawa zmieniła prawa do tego świadczenia, teraz nie musi być wykonywanie pracy jednym z warunków przed 1 stycznia 99. To zostało zniesione. W związku z tym, jak to zostało zniesione, to emerytury poszerzył się krąg osób, które będą mogły skorzystać z emerytur pomostowych i te świadczenie już teraz nie ma charakteru świadczenia wygaszającego się.
Czy to jest tak, pytam, że my rozwiązujemy umowę o pracę, czy pracodawca z nami, żeby z takiej emerytury skorzystać, czy po prostu muszą być jakieś inne warunki? Nie ma dla nas pracy i idziemy na emeryturę pomostową. No chyba tak to nie jest.
Chodzi o to, że tutaj przyznanie świadczenia jest zawsze na wniosek. Natomiast to, jak rozwiążemy umowę o pracę, to dotyczy pobierania tego świadczenia emerytalnego. Także tutaj mamy odprowadzane składki na fundusz emerytur pomostowych. Mamy szczególne warunki albo szczególny charakter pracy, który jest wymieniony tam w ustawie o naszych emeryturach i możemy skorzystać z prawa do tej emerytury, możemy mieć ją naliczoną, tylko kwestia pobierania tego świadczenia. Kwestią pobierania tego świadczenia, warunkiem pobierania tego świadczenia jest rozwiązanie umowy o pracę. I ten tryb rozwiązania umowy o pracę nas, jako organu rentowego, który podejmuje wypłatę świadczenia, nie interesuje, z jakich przyczyn została rozwiązana ta umowa o pracę, tylko po prostu podejmujemy wypłatę emerytury pomostowej na tej zasadzie, czy też innej emerytury, bo każdą emeryturę, żeby pobierać, niestety musi być rozwiązanie stosunku pracy.
Chociaż na jeden dzień.
Chociaż na jeden dzień.
Jeżeli chodzi o emerytury pomostowe, to nie jest to tak, że każdy zawód, który wykonujemy, predysponuje nas do tego, żeby z takiej emerytury pomostowej skorzystać. To jest chyba dość zamknięty krąg zawodów.
Krąg zawodów jest wymieniony w ustawie o emeryturach pomostowych w załączniku numer 1 i w załączniku numer 2.
Dużo ich?
Tak, tam jest kilkanaście pozycji, ponieważ załącznik numer 1 jest to załącznik dotyczący szczególnych warunków i ten załącznik zawiera 40 pozycji, natomiast załącznik o szczególnym charakterze zawiera 24 pozycje. Tutaj szczególny charakter to bardziej zawody, które u nas najczęściej to są prace nauczycieli w tych ośrodkach młodzieżowych, wychowawczych. To tutaj są wymienione. No i tutaj kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierowcy autobusów, trolejbusów, to właśnie w tym załączniku numer 2 są wymienione. Jako...
Czy w ogóle zdarzają się takie wnioski, które są rozpatrywane negatywnie? Czyli ktoś składa wniosek o przyznanie emerytury pomostowej i jej nie otrzymuje?
No różnie
nie
było.
Prawda?
Na pewno nie były decyzje odmowne wystawiane dla osób, które nie spełniały tego warunku, bo nie miały tych lat pracy w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 99.
To był taki zaporowy warunek.
To jest taki dużo takich odmów było z tego tytułu. No oczywiście też były odmowy takie, że osoba po prostu nie miała tych lat pracy, bo niektóre okresy do emerytury pomostowej się nie liczą. Nie liczą się okresy na przykład pracy w gospodarstwie rolnym, opłacania składek na fundusz emerytalny rolników. Te okresy się do ogólnego stażu pracy nie liczą. I też osoby czasem składając taki wniosek nie pomyślały o tym i nie miały tego ogólnego stażu pracy. Więc tutaj różne były powody tych odmów. Ale tak najczęstszym takim powodem to było również
warunki.
Te szczególne warunki. Natomiast teraz na pewno ten krąg osób, które będą mogły skorzystać z tego świadczenia, no poszerzył się.
Czyli nie ma tej daty granicznej, do kiedy trzeba było tę pracę w szczególnych warunkach wykazać? Tak jak było to, że przed 99 musiała być.
No przed 90 to był jeden z warunków, że przed 99, owszem, i później po 2009, jeśli były odprowadzane składki na fundusze emerytur pomostowych, to musiały być te warunki spełnione. Oczywiście po 99, jeśli ktoś pracował w szczególnych warunkach, też te okresy się zaliczało, ale to nie podlegały rozpatrzeniu na podstawie emerytury pomostowej, tylko naszej ustawy, artykułu 32, także tutaj nie będę cytować artykułu 32.
Jasne. A jak młodym trzeba, znaczy można być, żeby z takiej emerytury pomostowej skorzystać?
No tutaj wiek, tak? Mężczyzna musi mieć 60 lat życia, a kobieta 55 lat życia, tak? Mężczyzna 25 lat pracy ogólnej, kobieta 20, no i 15 lat w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. To jest ten sam warunek i dla kobiety, i dla mężczyzny.
Czyli nie przeskoczymy. Tam no tego nie przeskoczymy. To jeszcze nie pozwolimy pójść na emeryturę kobiecie, ani mężczyźnie w wieku 55 na przykład też nie pozwolimy.
No to są warunki szczególne, to są szczególny charakter. Każdy jakby patrząc na swoją sytuację albo przychodzi na tą emeryturę, albo pracuje dłużej. To już jest każdego indywidualna sprawa.
Podsumowując, można tylko i wyłącznie zatrudnić się na umowie zlecenie, tak? Teraz już po 1 stycznia. Mało tego, ta umowa zlecenie nie może mieć w charakterze pracy tak, na takim samym stanowisku, z jakiego odeszliśmy na emeryturę pomostową.
Tak, na emeryturę pomostową. Chodzi o to, że każda forma zatrudnienia, która jest na stanowisku, z którego otrzymaliśmy tą emeryturę pomostową, dyskwalifikuje, znaczy nie można wtedy pobierać tego świadczenia emerytalnego.
To znaczy ona może być przyznana, ale nie
będzie... To jest zawieszone prawo. To nie jest odebranie prawa, to nie jest wygaśnięcie prawa do emerytury pomostowej. Tu musi być wtedy zawieszone prawo do tego świadczenia i po prostu kontynuowanie pracy.
I to emerytura przyznawana na wniosek, więc nikt z urzędu jej nie przyzna, nawet jak rozwiążemy umowę o pracę. Po prostu
nie musi być
przyjść.
Złożony wniosek o emeryturę. Tu nic nie działa się, nie działamy z urzędu.
Ale jeżeli złożymy taki wniosek, no jeżeli ta decyzja będzie pozytywna, to od momentu złożenia wniosków taką emeryturę będziemy otrzymywali.
Jeśli
tak?
rozwiążemy umowę o pracę i złożymy te świadectwo pracy w ciągu miesiąca przed uprawomocnieniem się decyzji o wyliczeniu tego świadczenia pomostowego, wtedy będziemy otrzymywać od daty, no od tego miesiąca, od którego zostało przyznane.
Czyli zanim nawet rozwiążemy, możemy
jeszcze...
Bo
jest gro osób takich, którzy naliczają sobie te świadczenie emerytalne, tą emeryturę pomostową, ale rozwiązanie
ale
stosunku pracy...
Ale wynosi, to w ogóle nie chcą niczego
ale rozwiązywać. Rozwiązanie stosunku pracy odkładają troszeczkę później, tak? Chodzi o to, żeby mieć prawo, wiedzieć jaka jest wysokość, natomiast już wtedy decyduje się tylko z kiedy odejść, czy mam odejść wtedy, czy wtedy, czy wtedy po prostu. Każdy już decyduje indywidualnie.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Indywidualnie decydujemy o sobie i o tym, co dzieje się z naszą emeryturą pomostową, jeżeli mamy do niej prawo. A jeśli nie, to pracujemy dalej, ale mamy też nowość, to w ogóle chyba jest nowość, prawda? Zwracam się tutaj do pani Katarzyny Krupickiej. Świadczenie wspierające od 1 stycznia tego roku.
Tak.
Całkowita nowość.
Całkowita nowość. Jest to świadczenie, które jest skierowane do osób z niepełnosprawnością. Przedtem osoby, które miały niepełnosprawność, musiały mieć swojego opiekuna, żeby ten opiekun pobierał na nie jakiś zasiłek bądź świadczenie opiekuńcze, pielęgnacyjne. A to świadczenie wspierające jest bezpośrednio skierowane do osób z niepełnosprawnością. I celem tego świadczenia jest właśnie taka bezpośrednia pomoc służąca choćby częściowemu pokryciu wydatków, które są związane z ich szczególnymi potrzebami. Ale musimy pamiętać o tym, że mimo tego, że to świadczenie weszło już w życie 1 stycznia stycznia 2024 roku, że to nie do ZUS-u, mimo tego, że to ZUS będzie naliczał i wypłacał to świadczenie, nie do ZUS-u kierujemy swoje pierwsze kroki.
Ale któreś tam kierujemy.
Za chwilę powiem, które. Rozpoczynamy swoją tą wędrówkę, żeby uzyskać świadczenie wspierające od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Ale myśmy już tam byli.
Byliśmy, ale nie
ale
mamy takiej
raz,
decyzji,
tak?
która pozwoli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznać i wyliczyć to świadczenie. Takie osoby, które mają orzeczenie z ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, bądź tylko o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mają również decyzję powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, czy też mają nawet takie orzeczenie, które było wydawane przed wrześniem 97 roku przez komisje lekarskie.
A tak,
to
były
są już
takie.
Bardzo takie no to... stare orzeczenia, ale jeżeli zostały wydane na stałe, więc one w dalszym ciągu funkcjonują, takie osoby będą mogły właśnie składać wniosek o świadczenie wspierające. To jest taka podstawa. Tylko najpierw kierujemy się do wojewódzkiego
Mimo
zespołu.
Mimo wszystko.
Tak. I wojewódzki zespół na podstawie kwestionariusza, który zostanie złożony i wniosku oraz dołączenia tego orzeczenia dopiero przeprowadzi swoją konsultację, rozmowę, badanie z taką osobą i ustali poziom potrzeby wsparcia.
Współczuję. Wojewódzkim?
No, zdecydowanie
komisja.
Też współczuję, ponieważ jest to bardzo długa procedura, bardzo obszerny kwestionariusz. Wniosek jest może troszkę mniejszy, ale kwestionariusz jest naprawdę obszerny. To wszystko oczywiście trzeba obsłużyć administracyjnie, więc pracy na pewno zespoły mają bardzo, bardzo dużo.
Że żadne zaświadczenia teraz, do tej pory uznawane, bądź też orzeczenia do tej pory funkcjonujące, no nikt ich nie znosi oczywiście, tylko jeżeli chcemy się o taki zasiłek o takie świadczenie wspierające starać, no to tak czy siak musimy z tymi obowiązującymi do kwestionariusza się udać. Tak. Znaczy do wojewódzkiego zespołu orzekania.
Te orzeczenia jakby są tylko podstawą do tego, żeby rozpocząć swoje staranie. Więc jak już trafimy do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wojewódzki zespół ustali punktację poziomu wsparcia i może ustalić od 0 do 100 punktów. Ale świadczenie wspierające będzie przysługiwało dopiero osobie, która otrzyma minimum 70 punktów. Więc te osoby, które będą się mieściły w punktacji od 70 do 100 punktów, mogą dopiero złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w momencie, kiedy decyzja w ZON-u stanie się ostateczna, starając się o to świadczenie wspierające.
Padło jeszcze tutaj sformułowanie, które mnie też zaniepokoiło. Ostateczna. To znaczy, że tam kilka może być etapów.
Też nie do końca, ponieważ wojewódzki zespół wydaje swoją decyzję. Jeżeli nie odwołujemy się od niej w ciągu 14 dni, ona staje się wówczas ostateczna. Jeżeli odwołamy się, no to czekamy, aż uprawomocni się wyrok sądu. I tutaj wtedy też już mamy tą ostateczność decyzji. I trzeba pamiętać o tym, że nie każda osoba będzie mogła ubiegać się w tym roku. Podzielone jest to na 3 etapy. Czyli te osoby, które mają jakby największą potrzebę wsparcia, które mieszczą się między punktacją 87 a 100 punktów, będą mogły złożyć wniosek w tym roku. Z kolei osoby, które będą miały orzeczoną punktację między 78 a 100 punktów, będą mogły ubiegać się dopiero w roku 2025. A te, które będą miały punktację między 70 a 100 punktów, będą musiały czekać do roku 2026. Ale jest jeszcze jedna grupa osób, które mimo tego, że będą miały niższą punktację, czyli taką punktację na poziomie 70 albo do 100 punktów, one będą mogły złożyć wniosek w 2024 roku, ale to są osoby, które mają właśnie swoich opiekunów i ci opiekunowie na dzień 1 stycznia 2024 roku byli uprawnieni albo do świadczenia pielęgnacyjnego, albo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, bądź zasiłku dla opiekuna, które były wypłacane przez organ gminy.
Pani rzecznik, ja uważam się za osobę inteligentną oraz wykształconą nawet nieźle.
Też tak uważam.
I już się pogubiłam w tym wszystkim. I tak się zastanawiam, nie dało się tego bardziej skomplikować? Bo tak naprawdę, no to dobrze, żeby, przepraszam za tą dygresję, bo rozumiem, że to do ustawodawcy jest pretensja, a nie do nikogo z nas. Natomiast no, żeby państwu pomóc w jakiś sposób, czyli każdy, kto mógłby o takie świadczenie wspierające się ubiegać, to są osoby niepełnosprawne z orzeczonym, no nie ma teraz stopni, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu takim całkowicie orzeczoną, tak? Niepełnosprawność. Oraz no i mają nawet prawo do renty w niektórych przypadkach, ale nie muszą, prawda? Bo po prostu mają tą...
prawo do renty socjalnej, do renty z tytułu niezdolności do pracy. Mogą mieć prawo też do tego świadczenia uzupełniającego, popularnie nazywanego 500+ dla niesamodzielnych, bo to są osoby, które są z niepełnosprawnościami. W związku z tym bardzo często te osoby same nawet nie będą obsługiwały tych świadczeń, tylko będą miały swojego pełnomocnika. I to tak naprawdę... jest duża rola pełnomocnika, żeby dobrze zrozumiał i dobrze poprowadził składanie wniosków w odpowiednich miejscach.
Bo ja bym chciała jeszcze, żebyśmy doprowadziły do tego, żeby teraz nagle wszyscy nie pobiegli do Wojewódzkiego Ośrodka Orzekania o Niepełnosprawności i na hura nie składali tych wniosków, tylko podzielić to na jakieś grupy i pomóc też tym urzędom. Nie da się.
Chcielibyśmy, ale niestety Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest tym pierwszym momentem, kiedy rozpoczynamy swoje starania. I taka osoba z niepełnosprawnością nie ma wiedzy na ten temat, ile punktów zostanie jej przyznane. No dopiero tak. Po wydaniu decyzji taki pełnomocnik bądź taka osoba z niepełnosprawnością otrzymuje decyzję i jak się przyjrzy tej decyzji, to będzie wiedzieć, kiedy ma złożyć wniosek do ZUS-u.
Jasne.
Dlatego wszyscy, ale niestety...
To nie pomożemy nikomu tutaj teraz.
Nie, każdy, kto chce się ubiegać o świadczenie wspierające, powinien złożyć ten wniosek jak najwcześniej. Ja tu się zwracam do osób, które będą się ubiegały o to świadczenie w naszym województwie. Należy pamiętać o tym, że od poniedziałku zmienia się adres Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tej chwili oni mieszczą się przy ulicy Mickiewicza 3, a już od poniedziałku należy kierować się na ulicę Branickiego 17B, drugie piętro. Więc tam oni zostają przeniesieni i jeżeli ktoś wybierał się jeszcze na Mickiewicza...
Niech już idzie na Branickiego. No może powinien, jeszcze dzisiaj w środę niech nie idzie.
Dzisiaj nie, ale już od poniedziałku Wojewódzki Zespół będzie mieścił się przy ulicy Branickiego. I niestety tutaj nie ma innej możliwości. Widząc dopiero, ile otrzymamy punktów, wiemy, co mamy dalej robić. Bo ZUS jest tym drugim krokiem, kiedy już znamy punktację, mamy decyzję, decyzja jest ostateczna, składamy wniosek do ZUS-u i tutaj właśnie tak jak mówiłam, jak nie mamy opiekuna, wówczas sprawdzamy, ile mamy punktów. Od 87 do 100 składamy w tym roku i na razie tyle musimy wiedzieć. My będziemy oczywiście ze swojej strony...
Ale ten wniosek będzie ważny, bo jak mamy tam 72 i dopiero w 2026, to jeszcze ciągle ważne.
Decyzja będzie jak najbardziej ważna, ponieważ decyzja będzie wydana... Chociaż decyzja też będzie wydana na określony czas. Ona nie będzie wydana na dłużej niż 7 lat. W związku z tym, jeżeli ktoś otrzyma decyzję na 2 lata, a otrzyma tylko 70 punktów, no to niestety będzie musiał postarać się o rozpatrzenie swojej sprawy jeszcze raz w roku 2026. Więc no jest to świadczenie skomplikowane i my
na pewno jedna jest rzecz, o której warto powiedzieć. Ci, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, niech na razie się tam nie wybierają, bo tych 80 iluś punktów raczej mieć nie będą, więc przynajmniej te osoby wstrzymujemy na dzisiaj.
Zdecydowanie myślę, że warto by było, żeby teraz składały osoby, które...
No niestety, ale
mają,
ciężki,
tak, mają na pewno znaczny stopień niepełnosprawności, bo im to świadczenie będzie przysługiwało w tym roku, chyba że osoba ma, tak jak powiedziałam, opiekuna. Wówczas w tym roku również będziemy rozpatrywać te wnioski od 70 do 100 punktów. Ale tutaj, dlaczego mówię o tym opiekunie? Ponieważ osoba otrzymując świadczenie wspierające automatycznie pozbawia jakby opiekuna tych wszystkich zasiłków i świadczeń, czyli pielęgnacyjnego czy też zasiłku dla opiekuna. Tutaj mamy wybór. Te świadczenia oba nie mogą być razem wypłacane, więc należy naprawdę przemyśleć.
Poważnie się zastanowić.
Tak, ponieważ kwota świadczenia wspierającego jest też uzależniona właśnie od punktacji. Najwyższa punktacja, czyli taka na poziomie 220% renty socjalnej, bo to będzie uzależnione od renty socjalnej, która nam się oczywiście zwiększy wraz z waloryzacją od marca. Najwyższa kwota świadczenia wspierającego to jest 220%, czyli na dzień dzisiejszy 3495 zł. Jeżeli świadczenie wspierające zostanie określone na poziomie punktacji od 90 do 94 punktów, to już będzie tylko 180%.
Już panią zatrzymam.
Już mniejsza od świadczenia pielęgnacyjnego.
Już panią zatrzymam, bo myślę, że tak nakomplikowaliśmy naszym słuchaczom, że ja jeszcze chyba muszę złożyć deklarację, że ja zaproszę kogoś tutaj z Wojewódzkiego Ośrodka Orzekania o Niepełnosprawnościach, żeby nam to wytłumaczył. I z panią rzecznik też na pewno się na to spotkanie jeszcze w sprawie świadczeń wspierających umówimy w audycji Masz Prawo. A na dziś to już zamkniemy. Emerytury pomostowe, niech państwo o tym pamiętają, wspierające. Jeszcze będziemy rozkminiać. Moimi państwa gośćmi były dziś pani Teresa Fiodorczuk i Katarzyna Krupicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok w regionalnym radiu.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.